Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość, poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Dzień dobry. Serdecznie witam, dzień dobry.
Już wiadomo, czy będzie pan startował w kolejnych wyborach parlamentarnych, bo tak ostatnio wymijająco pan o tym wszystkim mówił, tajemniczo nawet.
No decyzja z tego, co mi wiadomo, ma zapaść w tym tygodniu. Ostateczna decyzja, wiem, że jeszcze dzisiaj ponoć zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. No on chyba podejmie ostateczne decyzje, chyba że jeszcze pod koniec tygodnia coś się zmienia, ale z tego co wiem, to najpóźniej do 12 sierpnia. Taką decyzję poznamy. Poznamy pełne składy list wyborczych w poszczególnych okręgach.
To jak to się stało, że już pana umiejscowiono na listach Zjednoczonej Prawicy z numerem? No tutaj, tu jest różnie. 5, 6?
Nie mam pojęcia. Wiem, że dochodzi jeszcze do różnego rodzaju roszad, także jeszcze nie będę się tutaj określał, czy akurat będę na takim miejscu umiejscowiony, czy na innym. Nikt nie ma takiej pewności tak naprawdę, za wyjątkiem jedynek. Proszę mi wierzyć.
Czyli nie będzie takiej niespodzianki, jak na liście konkurencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, że jedynką został koalicjant z Zielonych?
Nie. Jeżeli chodzi o jedynki, to tutaj nie nastąpią na pewno żadne zmiany. Natomiast co do innych miejsc, to tutaj może dojść do różnych niespodzianek. Ja powiem w ten sposób, czy to będzie miejsce piąte, czy będzie miejsce dziesiąte. Mnie i tak to będzie satysfakcjonować.
A pan słyszał o tej sensacji, nie bójmy się tego tak nazwać, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, że jedynką został Tomasz Aniśko, koalicjant z Zielonych.
No i to świadczy też o słabości Lubuskiej Platformy Obywatelskiej. To świadczy chyba o słabości Waldka Sługockiego, senatora, który jest szefem Platformy Obywatelskiej. Osoba zupełnie nieznana z ośla Lubuskiego w wyniku jakichś tam rozmów politycznych otrzymała tutaj jedynkę. No po to tylko, żeby tak naprawdę Grzegorz Schetyna mógł się pochwalić, że mamy kolejnego koalicjanta w naszym szerokim, że tak powiem, środowisku. Jest nią Partia Zieloni, a tak naprawdę Partia Zieloni to jest marginalna partyjka, która składa się z pojedynczych tam osób w poszczególnych regionach. W sumie jak to jest kilkadziesiąt osób w skali kraju, to chyba jest maks.
W tamtym tygodniu zielonogórscy działacze powiedzieli tak: pomyłka, niesmak, czym sobie Lubuskie zasłużyło. Tak napisali w liście do Waldemara Sługowskiego, prosząc go o to, by ratował listę.
Ja powiem więcej. Ja widziałem nawet już taki spot, który zamieścił jeden z kandydatów na Facebooku. Inni to później udostępnili, gdzie przedstawiana jest lista Koalicji Obywatelskiej, lista rozpoczynająca się od numeru drugiego, tak? Od pozycji numer dwa. Także tutaj lider listy jest umiejętnie pomijany. Nie wiem, jak to będzie, ale wygląda ciekawie.
No, na pewno jest deprecjonowana osoba pana Tomasza Aniśko, bo skoro działacze Platformy mówią tak, że to miała być lokomotywa, a to nie jest nawet drezyna, to jest hulajnoga, no to inaczej tego nie można interpretować.
Pominę to bez komentarza.
Miała być jedna wielka koalicja wyborcza. Po stronie opozycji będą trzy. Jak pan to odebrał?
Muszę panu powiedzieć, że nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. Chociaż z drugiej strony, przy wynikach wyborów, to może odgrywać naprawdę dużą rolę, bo z jednej strony tutaj mamy ten szeroki front lewicowy, tak naprawdę skoncentrowany na sprawach światopoglądowych, który jest zbudowany między innymi z partii Wiosna, która tylko mówi o sprawach ideologicznych i tylko tutaj o tych sprawach dotyczących głównie homoseksualistów, tak? Jest tam partia Razem, no, która już tam jakieś elementy społeczne wrzuca. No i są postkomuniści pod tytułem Sojusz Lewicy Demokratycznej. No i to jest cała ekipa, tak? No jeszcze przypomnę, Wiosna tutaj bardzo mocno wspierana przez długi czas przez niemieckie fundacje. No ale do tego na pewno ktoś wróci wcześniej lub później.
A słyszał pan taką narrację, że opozycja się uporządkowała od lewicy przez centrum aż po konserwatywne skrzydło?
Wie pan, nie, ja sądzę, że w ogóle te wszystkie ugrupowania to są takie liberalno-lewicowe o zabarwieniu też lewackim. No tak samo jak Polskie Stronnictwo Ludowe, które ponoć idzie tutaj z Kukizem, ale pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe. I to też nie wiadomo, czy przekroczą próg. Tak samo jak z szerokim frontem lewicowym. No, oni też idą nie jako koalicja, tylko jako jedna partia polityczna. Takie są komunikaty z dzisiaj, z wczoraj, bo obawiają się, że nie przekroczą tego 5% progu wyborczego. No, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, no powiem tak, no widać tutaj, że brak tutaj jakiejś propozycji programowej w aspektach tych społecznych, gospodarczych. Ten sześciopak ogłoszony przez Schetynę tak naprawdę jest bardzo, bardzo słaby i tutaj nie ma żadnej konkretnej propozycji skierowanej do Polaków. Ja sądzę, że jeżeli by tutaj coś miała do powiedzenia koalicja obywatelska, coś moglibyśmy być po niej pewni, to, że jak kiedyś powrócą do władzy, choć mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, no to w dalszym ciągu będą wyprzedawać majątek narodowy, będą no, na pewno gasić te programy społeczne, bo to była tak naprawdę formacja, która była najbardziej aspołeczna, antypracownicza, antyobywatelska, antyzwiązkowa po 89 roku i ja jestem do tego przekonany jako ważny obserwator i po nich nic dobrego dla Polski nie wyniknie.
Podzielenia, w zasadzie uporządkowanie, bo tak też słyszałem takie określenie szeregów opozycji, nie musi oznaczać jej osłabienia.
Panie redaktorze, pan przyjął retorykę,
że opozycja jest słaba i skłócona.
Ja powiem w ten sposób, no, tu w Polsce obowiązuje system Donta, tak, i tutaj duże formacje są premiowane. No i do takich dużych formacji należy Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, która no, ma już przyjęty program, ma już bardzo wiele sukcesów na swoim koncie, głównie w sprawach społecznych, którymi ja jestem bardzo mocno zainteresowany. No przypomnę, tutaj wiadomo, 500+, podwyżki minimalnego wynagrodzenia, czy zwolnienie z podatków młodych ludzi, co jest bardzo, bardzo istotne, czy 13. emerytura. No tego jest naprawdę bardzo dużo i przez 3 lata naprawdę zrobione zostało w aspekcie społecznym no dużo, dużo więcej niż przez minionych 10, nawet może 15 lat. No i sprawy gospodarcze, także tutaj wskaźniki wszystkie mówią o tym, że idziemy naprawdę w bardzo dobrym kierunku i należy wspierać po prostu tą formację. Ja ją bardzo mocno wspieram. Mamy wspaniałego, naprawdę, to nie wstydzę się powiedzieć tego słowa, wspaniałego premiera, profesjonalistę w każdym calu, Mateusza Morawieckiego. I on tutaj naprawdę robi bardzo duży kawał dobrej roboty. I Polska, jeżeli Mateusz Morawiecki będzie stał na czele rządu, bo to widać nawet, upodmiotowienie Polski, polityka międzynarodowa, no, należy tylko temu kibicować.
Poruszył pan wątek z programem Rodzina 500+. Otóż główny ekonomista Platformy, Andrzej Rzońca, zasugerował ostatnio, że świadczenie 500+ nie powinno obejmować osób, które mogłyby pracować, ale tego nie robią. Cytuję, 500+ nie powinno być z automatu wypłacane w tych rodzinach, w których porzuca się pracę. O, taka polityka, dalej cytuję, jest zgubna dla tych rodzin i głęboko niesprawiedliwa wobec pozostałych, które ciężko pracują na wydatki
no
państwa.
No nic bardziej bzdurnego, wie pan, czyli generalnie 500+ by otrzymywały tylko osoby albo rodzice, którzy są czynni zawodowo, prawda? No to proszę mi powiedzieć, ostatnio w kraju jedna z matek urodziła 5-raczki, tak? Czy w Gorzowie tutaj też urodziły się 3-raczki, można powiedzieć tak naprawdę w Szczecinie, ale dotyczy osób, które mieszkają tutaj w Gorzowie Wielkopolskim. I co, one miałyby być pozbawione tych środków z programu 500+, ponieważ zajmują się dziećmi? No nie, no to nie jest dobre rozwiązanie. Poza tym, nie no, cały szereg, no tutaj musiałbym używać takich bardzo mocnych słów, ponieważ no tutaj jestem akurat uczulony na te sprawy społeczne. No ale powiem tak, no bzdurne propozycje i na pewno społeczeństwo nie patrzy na to i nie przyklaśnie takim pomysłom.
Podatek PIT niższy 1% oraz kwota wolna od podatku prawie trzykrotnie wyższa niż obecnie. To jest rewolucja podatkowa?
Pamiętam, że w zakresie podatkowym, no to tutaj musimy naprawdę bardzo mocno popracować, no ale teraz już naprawdę widać, że tutaj ten obszar jest bardzo ładnie zagospodarowany przez rząd, że tutaj dużo się dzieje, no te obniżenie podatku, tutaj zwolnienie młodych ludzi do 26 roku życia od podatku, no to jest naprawdę bardzo dobry kierunek, bo bardzo często podatki nas naprawdę zżerają, a więcej powinno zostawać w naszej kieszeni, ale jak to mówią, no nie wszystko od razu, trzeba do tego podchodzić stopniowo. No bo też budżet musi się spinać na tyle, ile to jest możliwe i taki kierunek powinniśmy obrać. No mamy, dzięki Bogu, tutaj bardzo ładne wskaźniki gospodarcze, które z których można się bardzo mocno cieszyć, co jest zauważane też w Europie, no bo wszyscy patrzą z wielką uwagą na Polskę i dziwią się, jak do takich wyników można było dojść.
Pytanie tylko, czy zerowy PIT dla osób do 26 roku życia zatrzyma w kraju młodych ludzi? Bo taki jest cel.
To jest tak. Natomiast jeszcze więcej w mojej ocenie, bo ja naprawdę jestem tutaj czuły na sprawy młodych ludzi. Nie tylko dlatego, że mam trzech synów, tak, i że tutaj też o nich bardzo mocno, bardzo często myślę. Natomiast chciałoby się, żeby nie tylko Polacy młodzi nie wyjeżdżali z kraju, ale też wracali. No ale ja myślę, że polityka rządu idzie w tym kierunku i tutaj jeszcze nie jeden pomysł się pojawi, który zrewolucjonizuje podejście do właśnie tych spraw.
Chciałbym, żebyśmy na końcu jeszcze poruszyli temat pewnego rankingu bogactwa samorządów, który cyklicznie przygotowywany jest przez czasopismo Wspólnota. I w zestawieniu miast za 2018 rok Zielona Góra spadła z 10 na 12. Gorzów, który się już raz z rzędu, piąty rok z rzędu, okupuje ostatnią 18 pozycję, a województwo lubuskie też dołuje kolejny spadek.
No, ja tu, wie pan, powiem tak, ja jestem już jako urodzony optymista, przypomnę, tak? No ja już tutaj wielokrotnie krytykowałem władze miasta za brak pewnych działań takich ekspansywnych, tak? Pozyskiwanie tutaj, pozyskiwanie chociażby inwestorów tutaj na gorzowski rynek. No to w Gorzowie niestety leży tutaj ten taki zator, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, tak, no w temacie niby remontów, które trwają zbyt długo, tak, zbyt są kosztowne w mojej ocenie. Oczywiście one kiedyś przyniosą skutek, natomiast to wszystko mogłoby wyglądać lepiej i iść szybciej w dobrym kierunku. No, statystyki nie kłamią. I tutaj trzeba, no to tak już kiedyś raczyłem powiedzieć, no dobrze by było, żeby może władze miasta, co niektórzy urzędnicy, wybrali się na jakąś wizytę studyjną do innego miasta, podobnej powierzchni, podobnej liczbie mieszkańców i może zobaczyli, jak w tych miastach się funkcjonuje, no tak? Dobrze, chociażby w takich jak Toruń, czy w takich jak Bydgoszcz.
Ale gdyby pan miał zdiagnozować, to co się takiego stało, że te największe lubuskie miasta, samo województwo, są tak nisko w rankingu? Pan, gdzieś tam zawsze w głowie mi dźwięczą te określenie zielona kraina z pięknymi jeziorami, nieprzebranymi lasami, malowniczymi terenami, czystym powietrzem, że jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani i tak dalej, i tak dalej. A jesteśmy na szarym końcu.
No właśnie, no z tą komunikacją to też różnie, wie pan, jest też połączenia kolejowe i tak dalej, pozostawiają wiele do życzenia, no ale mamy tą S3, no już tutaj widać, że w tych tematach troszeczkę drgnęło, natomiast no wiem, że bardzo wielu też przedsiębiorców, tak, rejestruje swoje firmy chociażby w Poznaniu, w innych miastach i przez to nam pieniądze uciekają i tutaj potrzebne są działania władz miasta, być może rozmów z poszczególnymi przedsiębiorcami, namówienie ich do tego, żeby bardzo mocno osadzili swoją działalność, swoje funkcjonowanie tutaj w Gorzowie Wielkopolskim albo w okolicach, albo w Zielonej Górze, tak, czy w ogóle w województwie lubuskim, bo trochę firm wychodzi na to po statystykach, że troszeczkę ucieka z Gorzowa, no a pracownicy no też nie zarabiają najlepiej, bo tutaj można powiedzieć, że w województwie lubuskim są bardzo niskie płace, a to później ma przełożenie na podatki, na to, na co stać poszczególne miasta. No i tutaj widzę bierność w tym zakresie władz miast, no ale kibicuję, żeby to się zmieniło jak najszybciej. No to i tyle.
Był taki przetarg chyba w minionym miesiącu na terenie inwestycyjnym przy ulicy Dobrej, no żadna firma się nie zgłosiła.
Gorzowie. Panie redaktorze, no tutaj się mówi, że się nie zgłaszają firmy do poszczególnych przetargów, tak, natomiast jak to się dzieje, proszę mi powiedzieć, że w innych miastach to wygląda zgoła inaczej. No może tutaj rzeczywiście, no powinny pojawić się różnego rodzaju zachęty dla tych inwestorów. Być może te ceny są za słabo oszacowane. No w każdym razie, no jest tego jakaś przyczyna. To nie jest tak, że cała gospodarka, całe budownictwo, w tym drogowe, no stoi w miejscu. W innych miastach to idzie naprawdę bardzo mocno do przodu. No wystarczy pojechać w Polskę i namacalnie się o tym przekonać.
Przed panem teraz przerwa parlamentarna, czy jeszcze jedno posiedzenie?
Znaczy generalnie mieliśmy skończyć 22 lipca, no ale jednak w ubiegłym tygodniu zwołano nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Teraz zwołano kolejne na najbliższy piątek, także dopiero po 9 zwyż być może złapiemy oddech na 20 dni, bo kolejne posiedzenie 30 sierpnia, no ale to dobrze, bo zdążę na 31 sierpnia na obchody związany z rocznicą powstania Rzeszowskiej Solidarności.
Bardzo bogaty program, o czym mówił pana dobry znajomy Waldemar Rosakiewicz podczas naszej
bardzo
ostatniej rozmowy.
Bardzo dobry znajomy.
Dziękuję. To tyle. Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.